Dzisiaj w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca chciałem Państwu powiedzieć o wydarzeniu sprzed 60 lat. 28 października 1956 roku wolność odzyskał prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński. I właśnie to wydarzenie, niezwykle ważne i istotne w dziejach Kościoła i Polski, będzie dzisiaj przeze mnie omówione. Jak do tego doszło, że prymas Wyszyński został więziony? Tak jak już kiedyś wspominałem Państwu, prymas Wyszyński po objęciu urzędu metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, kiedy został prymasem Polski, przyjął strategię walki z komunizmem, ale odwlekania konfrontacji. To znaczy, z jednej strony trwał twardo na stanowisku praw Kościoła, z drugiej strony był gotowy do rozmów, był gotowy do pewnych ustępstw. Dlatego między innymi w 50 roku podpisał porozumienie z komunistycznym rządem, pierwsze tego typu porozumienie w historii Kościoła. Ale kiedy ten komunistyczny rząd, kiedy te komunistyczne władze zaczęły coraz bardziej brutalnie ingerować w życiu Kościoła, prymas Wyszyński powiedział słynne non possumus, czyli nie pozwalam, nie zgadzamy się, nie ma zgody na ingerencję władzy w życie Kościoła. Nie ma zgody na dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Ten sprzeciw zaprowadził prymasa Wyszyńskiego we wrześniu 1953 roku do pozbawienia wolności. Komuniści uwięzili prymasa Wyszyńskiego, przetrzymywali przez ponad 3 lata w odosobnieniu. Nigdy nie zdecydowali się na proces. Natomiast wyeliminowano prymasa Wyszyńskiego z możliwości prowadzenia działalności duszpasterskiej. Był odizolowany od społeczeństwa, był uwięziony. W 1953 roku umiera Józef Stalin. Śmierć Józefa Stalina rozpoczyna okres walki o władzę w Związku Radzieckim. O to, kto zastąpi Stalina jako przywódca Związku Radzieckiego. Tym politykiem, który w tej walce o władzę okazał się najskuteczniejszym, był Nikita Chruszczow. Nikita Chruszczow, walcząc o władzę, budując swoją pozycję przywódcy, rozpoczął proces, który nazywa się umownie odwilżą albo destalinizacją. Ta destalinizacja czy odwilż polegała na takich rzeczach jak złagodzenie terroru, uwolnienie więźniów politycznych czy ujawnienie części prawdy o zbrodniach okresu stalinowskiego. Te przemiany w Związku Radzieckim zaczęły również dotykać innych krajów komunistycznych. Również w Polsce w 1956 roku zaczyna się walka o władzę. Bolesław Bierut wjeżdża do Moskwy, umiera w Moskwie. I również w Polsce zaczyna się walka o przywództwo nad partią komunistyczną, walka o przywództwo nad Polską. Człowiekiem, którego pozycja w tej walce staje się coraz silniejsza, który ostatecznie tą walkę wygra, jest Władysław Gomułka. Władysław Gomułka był jednym z czołowych działaczy komunistycznych po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną, ale wkrótce popadł w konflikt z Bolesławem Bierutem. Ten konflikt doprowadził go najpierw do utraty stanowisk partyjnych, a potem zaprowadził go do więzienia. Bolesław Bierut oskarżył go o nacjonalistyczne odchylenie, które miało polegać na tym, że Gomułka chciał trochę większej niezależności Polski od Związku Sowieckiego, nie chciał mechanicznie kopiować wszystkich wzorów stalinowskich w Polsce. W okresie więc największych prześladowań stalinowskich Gomułka był więźniem. Nie mógł więc odpowiadać za te zbrodnie, co więcej, sam w jakiejś mierze był ofiarą systemu, co powodowało, że u wielu Polaków Gomułka cieszył się znacznym autorytetem. W Polsce również zaczyna się tak zwana odwilż. Polacy, widząc słabnięcie systemu, zaczynają coraz odważniej dopominać się różnych rzeczy zakazanych, zabronionych, odebranych przez komunistów. I coraz powszechniejsze staje się żądanie powrotu do Warszawy prymasa Wyszyńskiego. 12 maja 1956 roku mijało 10 lat od sakry biskupiej kardynała Wyszyńskiego i tego dnia odprawiono w jego intencji, w intencji jego uwolnienia, ponad 3000 mszy świętych w całym kraju. 3000 mszy świętych w całym kraju w intencji uwolnienia prymasa Wyszyńskiego było jakże wymownym czynem modlitewnym, ale także jakże wymownym znakiem, że polscy katolicy nie zapomnieli o swoim uwięzionym, odizolowanym pasterzu. Nawet krwawe stłumienie protestów robotniczych w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku nie było w stanie wyhamować procesów społecznych. Ludzie żądali zmian, ludzie żądali zaprzestania represji w stosunku do Kościoła katolickiego, ludzie żądali powrotu prymasa Wyszyńskiego. I tak na przykład w lipcu 1956 roku w diecezji gorzowskiej 362 duch proboszczy spośród 380, czyli tylko 18 się wyłamało, podpisało list do premiera Cyrankiewicza z żądaniem uwolnienia kardynała Wyszyńskiego i jego powrotu do stolicy. O uwolnienie prymasa zabiegają duchowni, ale zabiegają również zwykli ludzie, zwykli robotnicy. I tak na przykład 231 podpisanych z imienia i nazwiska robotników, hutników i górników ze Stalinogrodu, bo komuniści zmienili nazwę miasta Katowice na Stalinogród, 14 sierpnia 1956 roku napisało list, w którym domagali się wypuszczenia prymasa Wyszyńskiego i biskupów śląskich. Ta rezolucja tych prostych, zwykłych ludzi kończą następujące słowa. My, robotnicy hut i kopalń, słusznie mamy prawo żądania ich uwolnienia, bo oni są nasi, jak nasze huty i kopalnie, w których pracujemy w pocie czoła i ofiarnie. Wzruszające utożsamienie górników, hutników z pasterzami, tak, z biskupami, z prymasem Polski. Ta presja ludzi jest coraz silniejsza, coraz powszechniej wyrażana i rozumie to Władysław Gomułka. Władysław Gomułka, który w październiku 1956 roku ostatecznie przejmuje władzę w Polsce, zdaje sobie sprawę z tego, że nie może spełnić oczekiwań ludzi. Że to, czego ludzie tak naprawdę chcą, czyli demokracja i niepodległość, to są rzeczy, których on im nie da, których on nie chce i nie może im dać. No ale jakoś trzeba te ludzkie oczekiwania zaspokoić. Uznał więc Gomułka, że jedną z takich rzeczy, którą może ludziom dać, jednym z tych postulatów, który może zrealizować, no i właśnie uwolnienie prymasa Wyszyńskiego i zaprzestanie walki z Kościołem. W październiku w Polsce dochodzi do dość dramatycznych sytuacji, bowiem w pewnym momencie Nikita Chruszczow, przerażony tym, co się dzieje w Warszawie, wydał polecenie dywizjom pancernym sowieckim stacjonującym w Polsce, przemieszczania się w kierunku Warszawy. Sam osobiście przyleciał do Warszawy, odbyły się takie dramatyczne negocjacje trwające cały dzień właśnie z Gomułką i one kończą się odlotem Chruszczowa i cofnięciem tych kolumn pancernych, tak, które zawracają z powrotem do koszar. To czyni z Gomułki bohatera narodowego. 24 października mamy słynny wiec na cześć Gomułki na placu Defilad w Warszawie, gdzie tysiące ludzi wiwatuje na cześć Gomułki, ufając, że Gomułka doprowadzi do przemian w Polsce i widząc w Gomułce człowieka, który zatrzymał wojska sowieckie. W tym samym czasie, kiedy w Warszawie dzieją się rzeczy dramatyczne, ale bezkrwawe, w niedalekim Budapeszcie na Węgrzech dochodzi do powstania, dochodzi do rewolucji, do krwawej rewolucji. Gomułka zdaje sobie sprawę, że nastroje w Polsce są podobne jak w Budapeszcie, że nie tylko potrzebuje uspokojenia nastrojów przez spełnienie części oczekiwań, ale potrzebuje autorytetu, który byłby autorytetem dla ludzi, którzy są dalecy od komunizmu. Mówiąc prościej, dla polskich katolików, takim autorytetem Gomułka nie był. Takim autorytetem był prymas Wyszyński. Gomułka rozumie, że potrzebuje Wyszyńskiego, że Wyszyński jest niezbędny, aby uspokoić nastroje, aby uniknąć rozlewu krwi, aby uniknąć dramatycznych wydarzeń, takich, jakie miały miejsce w Budapeszcie w październiku, a jeszcze bardziej krwawe w listopadzie 1956 roku. Ja już wspomniałem o tym, że 24 października jest słynny wiec na cześć Gomułki na placu Defilad w Warszawie. Po tym wiecu część uczestników formuje pochód, idzie pod gmach Komitetu Centralnego, domagając się uwolnienia prymasa Wyszyńskiego. Tego samego dnia warszawscy alumni z seminarium metropolitalnego udają się z błagalną pielgrzymką na Jasną Górę w tej samej intencji o uwolnienie kardynała Wyszyńskiego. 24 października, powtarzam po raz kolejny, mamy ten słynny wieniec na placu Defilad w Warszawie, a już dwa dni później do Komańczy udają się najbliżsi współpracownicy Władysława Gomułki. Poseł Władysław Bieńkowski i wicepremier Zenon Kliszko. Jadą z misją przekonania Wyszyńskiego, aby wrócił do Warszawy i objął funkcję prymasa Polski. Kiedy siostra zawiadomiła tutaj kardynała Wyszyńskiego, który spożywał śniadanie, że przybyli przedstawiciele Gomułki z Warszawy, ksiądz prymas w ogóle nie zareagował. Zakonnica się zdziwiła. Ależ ojcze, oni czekają na dole. Prymas Wyszyński spokojnie odpowiedział. Ja czekałem 3 lata i spokojnie dokończył śniadanie. Wkrótce dochodzi do rozmów i tutaj ku zdziwieniu pewnie gości z Warszawy prymas Wyszyński stawia warunki. Godzi się wrócić do Warszawy, godzi się objąć funkcję prymasa Polski, godzi się przejąć stery polskiego kościoła, ale stawia również pewne określone warunki. Te warunki to zniesienie dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 roku. To ten dekret, którego prymas Wyszyński nie uznał, co doprowadziło w efekcie do jego uwięzienia. Powrót na dotychczasowe stanowiska biskupów Adamskiego z sufraganami, Kaczmarka, Baraniaka. Biskupi, którzy zostali pozbawieni stanowisk, zostali również pozbawieni wolności. Biskup Czesław Kaczmarek w procesie pokazowym został skazany. Zmiany na stanowiskach rządców kościelnych we Wrocławiu i w Katowicach. Kolejny postulat, kolejne żądanie, przywrócenie prasy katolickiej i wreszcie wznowienie prac komisji mieszanej dla omawiania spraw spornych. W 1956 roku nie było telefonów komórkowych. Rozmówcy prymasa Wyszyńskiego poprosili o chwilę czasu, bo musieli się udać na pocztę, aby zatelefonować do Gomułki. Gomułka się zgodził na wszystkie żądania prymasa Wyszyńskiego. Goście więc wrócili zadowoleni do klasztoru, zjedli razem z księdzem prymasem obiad. Jak zapisał kardynał Wyszyński, siostry chciały dać lepszy obiad. Byłem zdania, że ma być taki jak zwykle. I tak było. Prosty, więzienny, klasztorny posiłek zjedzony przez więźnia kardynała Wyszyńskiego i wysokich funkcjonariuszy państwowych. Prymas Wyszyński chciał pojechać na Jasną Górę, chciał podziękować Matce Bożej, ale Kliszko błagał go, aby jak najszybciej udał się do Warszawy. Sytuacja w kraju była napięta. To, co się działo w Budapeszcie, było takim ostrzeżeniem, co może się również wydarzyć w Polsce. Prymas Wyszyński zgodził się. Pojechał prosto do Warszawy. Października 1956 roku prymas Wyszyński już w Warszawie odprawia mszę świętą dziękczynną za uwolnienie, spożywa śniadanie i na wieś o tym, że do Warszawy przybył prymas Wyszyński. Przybywają tłumy. Ludzie gromadzą się, wiwatują na cześć prymasa Polski. W imieniu domowników księdza prymasa powitał biskup Choromański. W czasie, kiedy ksiądz prymas spożywał kolację, przed siedzibą arcybiskupów warszawskich zgromadził się już spory tłum. Ksiądz prymas wychodzi na balkon i po raz pierwszy od 3 lat publicznie błogosławi. Następnego dnia przez cały dzień przychodzili wierni, aby wyrazić swoją radość z powrotu umiłowanego pasterza. Ksiądz prymas kilkanaście razy pojawia się na balkonie, za każdym razem entuzjastycznie pozdrawiany przez tłum. Przemawiając wówczas powiedział: najmilsze dzieci Boże, dzieci moje, pozwólcie człowiekowi miłować. Nie można pozbawić go serca i potęgi miłowania. W człowieku nadal pozostała potrzeba miłowania. W napisanym słowie pasterskim po swoim uwolnieniu prymas Wyszyński napisał: Boski nauczyciel prawdy dał nam wskazania, by przyłożywszy rękę do pługa nie oglądać się wstecz. Idziemy więc naprzód całą duszą. Droga, przez którą przeszedł Kościół i naród, była ciężka i bolesna, ale przebrnęliśmy przez nią w cierpliwości. Raz jeszcze okazała się wysoka kultura duchowa narodu. bohaterska miłość prawdy i wolności, łaknienie wyższej sprawiedliwości i chrześcijańskiej czci dla człowieka. Wielkie moce nakazały szukanie dróg pełnej i odpowiadających kulturze narodu polskiego. Już kiedyś wspominałem, że jeden z historyków Kościoła określił Kościół po 1953 roku mianem półzdobytej twierdzy. Komuniści aresztowali wtedy Wyszyńskiego, wielu innych biskupów, kapłanów przebywało w więzieniu. Na czele episkopatu stanął dyspozycyjny wobec władz biskup Michał Klepacz. Mogło się wydawać, że Kościół w Polsce jest podporządkowany władzom. Jest taką na wpół zdobytą twierdzą. Jeżeli posłużyć się tą metaforą, to co wydarzyło się w 1956 roku oznaczało, że najeźdźcy opuścili tą część twierdzy, którą zdobyli. Uwolnili wszystkich więźniów i dali czas na naprawę murów. Kiedy po 2 latach Gomułka znowu wznowi walkę z Kościołem, ta twierdza będzie już wzmocniona i będzie już gotowa do obrony. I już nigdy komunistom nie uda się zdobyć ani jednego jej fragmentu. Mimo że będą ten Kościół atakować z różnych stron, często bardzo podstępnie, mimo że w tej walce będą, zdawałoby się, odnosić jakieś małe, drobne sukcesy, to nie będą już nigdy w stanie wedrzeć się do tej twierdzy, jaką był polski Kościół. października 1956 roku to data nie tylko ważna w biografii prymasa Wyszyńskiego. To data ważna również w historii polskiego kościoła i polskiego narodu. Kończy bowiem ten okres największych prześladowań polskiego kościoła po II wojnie światowej. Kończy ten okres bezpośredniej ingerencji władz komunistycznych w życie kościoła. Kościół wyszedł z tej próby zwycięsko. Kościół odzyskał pełną samodzielność i potrafił zachować tą samodzielność do upadku komunizmu. I Kościół polski był tu absolutnym fenomenem. W żadnym innym kraju komunistycznym, żaden inny Kościół katolicki nie zdołał w takim stopniu zachować niezależności, jak udało się to polskiemu Kościołowi. I wielka w tym zasługa prymasa Wyszyńskiego, sługi Bożego. I warto przy tej okazji nie tylko prosić Wszechmocnego Boga o jego rychłą beatyfikację.